Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś, razem z lampami, zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Choć w Piśmie Świętym jest zapowiedziane, że ponowne przyjście Pana Jezusa, czyli paruzja, albo potocznie nazywany koniec świata, będą dla ludzi zaskoczeniem, Bóg w dzisiejszych czasach robi wszystko, abyśmy przygotowali się na Jego przyjście. Można powiedzieć, że Bóg dzisiaj ściga się z człowiekiem, daje nam różne znaki, przekazuje nam słowa, katechezę, upomnienia. I to wszystko jest dzisiaj tak łatwo dostępne. Wiele osób badających tak zwane nadprzyrodzone Boże znaki w świecie mówią, że jeszcze nigdy w historii nie było tak wielkiego natężenia różnego rodzaju zjawisk pochodzących od Pana Boga, cudownych znaków, chociażby takich jak cuda eucharystyczne, przez które Pan Bóg pokazuje nam: ja jestem, ja żyję. Fenomenem są objawienia Matki Bożej w Medjugorje, które trwają już tyle lat. I można by tutaj wskazać jeszcze wiele innych miejsc, w których objawia się albo Jezus, albo Matka Boża, albo przychodzą różnego rodzaju święci, czasem aniołowie. I to wszystko jest dla nas dostępne na wyciągnięcie ręki. Tak samo jak dostępne są różnego rodzaju Boże słowa, wyjaśnienia, katecheza. Mamy dostęp do YouTube'a, do różnego rodzaju nagrań. Nikt nie może powiedzieć, że nawet mieszkając daleko od rodzinnego kraju, od Polski, nie mógł dowiedzieć się niczego o Panu Bogu. I starajmy się stanąć w obliczu słowa, które usłyszeliśmy przed momentem w Ewangelii, przypowieści o pannach roztropnych, mądrych i nierozsądnych, czyli głupich. Bez wątpienia ta Ewangelia ma poruszyć naszymi sumieniami. I musimy zadać sobie pytanie, po której stronie teraz jestem? Czy mogę odnaleźć się wśród panien roztropnych, mądrych, czy raczej tych, które są rozproszone, zajmują się czymś innym, nie trwają w postawie czuwania, skupienia? Bez wątpienia jest coraz mniej ludzi, którzy z czystym sumieniem mogą powiedzieć: jestem gotowy na spotkanie z Jezusem. Ale równocześnie możemy powiedzieć, że jest też coraz mniej ludzi, którzy również z czystym sumieniem mogą powiedzieć: nigdy nic nie słyszeliśmy o Jezusie. Nie wiedzieliśmy, że trzeba czuwać. Pan Bóg w życiu każdego człowieka objawia się ze swoją łaską wielokrotnie. Problem polega jednak na tym, czy rzeczywiście chcę przyjąć do wiadomości, że Pan Bóg upomina się także o mnie, że przychodzi także do mnie w różnego rodzaju znakach, doświadczeniach, łaskach, wydarzeniach, przychodzi przez ludzi, przez różnego rodzaju wypadki. Czy potrafię dostrzec, że w ten sposób Pan Bóg pukał także do mojego serca i zadawał pytanie, czy ty jesteś gotowy, czy pamiętasz o mnie, czy twoje serce, twoja dusza są gotowe na spotkanie ze mną w chwili, której nie jesteś w stanie przewidzieć. Pan Jezus upomina się o duszę każdego z nas. Pan Jezus upomina się o nasze dusze, bo chce nas zbawić. On również chce nas zaprosić na tą wielką ucztę w niebie, na spotkanie z Nim samym, oblubieńcem. Pan Jezus każdemu z nas oferuje swoje miłosierdzie. Czy wierzę w to? Dzisiejsze Słowo Boże ostrzega nas, że wielu będzie nieprzygotowanych na powtórne przyjście Jezusa. I właśnie niewpuszczenie do domu weselnego symbolizuje zamknięte drzwi nieba dla tych, którzy nie trwali w postawie czuwania. I z pewnością mylą się ci, którzy twierdzą: niebo będzie otwarte dla wszystkich, nie ma żadnego piekła. Sam Jezus w tej przypowieści mówi: będą tacy, którzy do nieba się nie dostaną. Nie dostaną się dlatego, bo nie czuwali. I dlatego antyfona przed Ewangelią brzmiała następująco: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. I zauważmy, tutaj nie chodzi o jakąś świadomość, że muszę być gotowy, ale tu chodzi o czynną postawę. I ona ma wyrażać się w naszym trwałym zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. To nie o to chodzi, że ja mam w głowie mieć taką myśl, że będzie koniec świata, mam być gotowy. Tu chodzi o to, żebym ja był gotowy. Tu i teraz. Doskonale zdajemy sobie sprawę, choćby nawet z tego, że śmierć może przyjść na każdego z nas. W każdym momencie. I już teraz może nastąpić to spotkanie z Jezusem. Niektórzy, wczytując się w te słowa, zauważają, że są tutaj dwie bardzo ważne wskazówki. Aby stanąć przed Synem Człowieczym, mać czuwać i modlić. Czuwać i modlić. Jedno powiązane jest z drugim. Nie ma czuwania bez modlitwy. I tak samo jednym ze znaków dobrej modlitwy jest postawa czuwania. Jeśli ktoś w swoim życiu, w swoim planie dnia nie znajduje czasu na modlitwę, to znaczy, że spotkanie z Jezusem najprawdopodobniej go zaskoczy. Że może to być nie tak, jak on sobie zaplanował. I tak samo czuwać, to znaczy dbać o to, żeby w każdym momencie mojego życia moje serce było czyste. Jeśli ono zostanie zabrudzone jakimś grzechem, grzechem ciężkim, natychmiast trzeba iść do spowiedzi. To jest właśnie ta postawa czuwania. Jeśli tego zabraknie, również możemy powiedzieć, że moment przyjścia, spotkanie z Jezusem będzie dla nas zaskoczeniem. Wielu Polaków mieszkających na emigracji zauważa, że jest problem z tą postawą czuwania, z tą świadomością, że oto zbliża się Jezus, daje wiele znaków, przez które upomina, przypomina. Czas jest już bliski. Wielu Polaków żyjących na emigracji żyje tak, jakby Boga w ogóle nie było. Tak jak niektórzy wyjeżdżając za granicę kraju chowają obrączkę do kieszeni, zgrywając singla za granicą, tak samo wielu robi ze swoją wiarą. Chowają do kieszeni i udaje, że nie jestem katolikiem, nie jestem chrześcijaninem. Mogę żyć jak inni, jak poganie. Musimy mieć świadomość z tego, Musimy mieć świadomość tego, że mieszkając tutaj, mieszkamy i pracujemy w kraju, w którym wielu świadomie odrzuciło Pana Boga. I to z pewnością też nie ułatwia trwanie w postawie czuwania, bo inni nas nie mobilizują. Bo zabraknie ludzi, którzy zaproszą nas do kościoła, na mszę świętą, do spowiedzi, na jakieś rekolekcje. Bo znajdzie się wiele innych, alternatywnych propozycji, propozycji nie do odrzucenia, propozycji, które spowodują, że sprawy Boże spadną na dalszy plan. Mieszkacie i pracujecie w kraju, w którym ochrzczeni, wierzący i praktykujący to zaledwie skromny procent, może kilka procent. Żyjecie także w kraju, w którym mieszka i pracuje wielu przedstawicieli innych religii. Religii, w których nie ma miejsca na chrześcijańskiego Boga. I ich jest nawet większość. I co bardziej wrażliwi zadają pytanie, co z ich zbawieniem? Czy pójdą do nieba? Jak powinniśmy zachowywać się względem tych ludzi? Czy mamy ich nawracać, przekonywać na siłę o Bogu, który na nich czeka? Czy może pozwolić im żyć według tych zasad i reguł, które wynieśli z własnej religii, kultury czy kraju, z którego pochodzą? Zadajecie sobie pytania, a pośrednio także nam, kapłanom. Czy Bóg nie oczekuje od nas, abyśmy doprowadzili tych ludzi do wiary? I dla wielu ludzi to właśnie pytanie jest bardzo konkretnym punktem, który biorą pod uwagę w swoim codziennym rachunku sumienia. Czego Bóg ode mnie pragnie? Czy powinienem tych ludzi doprowadzać do Boga? Myślę, że na samym początku musimy odpowiedzieć sobie na jedno zasadnicze pytanie. Mianowicie, czy mamy prawo oceniać tych ludzi i wyrokować o ich przyszłości po śmierci? Bez wątpienia problemem wielu Polaków żyjących w różnych krajach na emigracji, ale także i tych, którzy mieszkają w Polsce, jest zbyt pochopne wydawanie wyroków o czyimś zbawieniu czy potępieniu. Być może kryje się za tym jakaś postawa nieuporządkowania, choćby pychy, wyższości, przekonania o wyjątkowości Polaków w świecie. Oczywiście, bez wątpienia nasz kraj jest wyjątkowy, bo jednak większość naszego kraju to katolicy. Większość z nich nadal modli się, praktykuje, przystępuje do sakramentów. Ale to nie znaczy, że my jesteśmy od nich lepsi, że wszyscy mamy zagwarantowane miejsce w niebie. Potrzeba nam przede wszystkim pokory i Bożego spojrzenia na całe dzieło stworzenia, na wszystkich ludzi żyjących w wielu krajach i miejscach na świecie. Przede wszystkim musimy uświadomić sobie, że Pan Bóg walczy o każdego człowieka i że pragnie zbawić wszystkich ludzi, nie tylko tych, którzy formalnie należą do Kościoła katolickiego. Chrystus umarł na krzyżu za każdego człowieka i każdemu człowiekowi udziela wystarczającej łaski do zbawienia, czyli każdemu daje możliwość zbawienia. I to są dogmaty wiary. Tego uczy Kościół, a wielu nie chce tego przyjąć do wiadomości. I choćby przekazując wiarę innym, robią to w sposób błędny, udowadniając im, że żyjąc gdziekolwiek indziej na świecie, w innej wierze, religii, nie mają szansy się zbawić. To jest, takie postawienie sprawy jest przeciwne naszej wierze. Oczywiście, trwając w Kościele katolickim, możemy mieć pewność zbawienia. Ludzie trwający w innych religiach mogą mieć jedynie nadzieję zbawienia. A to jest duża różnica. I warto zawalczyć o to, żeby tych ludzi przekonać. Chcesz mieć pewność zbawienia? Stań się członkiem Kościoła katolickiego. ale na pewno nie mamy prawa mówić czy wyrokować, jeśli nie staniesz się członkiem Kościoła katolickiego, będziesz z pewnością potępiony. Sobór Watykański II i Jan Paweł II w wielu fragmentach swojego nauczania przypomina, że istnieją ziarna słowa, ziarna prawdy, jak to określał papież, w innych religiach, ale też przypominał, że pełnia prawdy jest w Jezusie Chrystusie i w Jego Kościele, czyli w Kościele katolickim. Pełnia prawdy jest w Kościele katolickim. Ale jednak przypominał dalej, Duch Święty może działać w różnych religiach i prowadzić do pełni, jaką jest Jezus Chrystus. Może działać w sposób ukryty, taki, który nie jesteśmy w stanie, nie będąc w tej kulturze czy religii, od razu dostrzec. Jan Paweł II przypominał także już w swojej pierwszej encyklice, że poszukiwanie prawdy i dobra jest ostatecznie poszukiwaniem samego Boga. I że w wielu religiach, w wielu krajach i narodowościach to poszukiwanie prawdy i dobra jest szczere, prawdziwe. Jan Paweł II mówił, człowiek pierwotnie jest otwarty na Boga. Człowiek pierwotnie jest otwarty na Boga. Tak zostaliśmy przez Boga stworzeni, skonstruowani. Że w każdym z nas jest taki wewnętrzny pociąg do czegoś wyższego. Poszukiwanie tego, skąd pochodzimy, gdzie jest nasz początek. I tym początkiem jest sam Bóg. I w każdym człowieku Bóg zapisał pewne bardzo konkretne prawa, tak zwane prawo naturalne, poczucie, czym jest dobro, czym jest prawda, w jaki sposób świadczyć innym miłość i co jest zaprzeczeniem tej miłości, co jest kłamstwem i w jaki sposób możemy innym ludziom szkodzić. W każdym człowieku jest taki wewnętrzny kompas, który wskazuje nam, co jest dobre, a co jest złe. I to poszukiwanie Pana Boga, to otwieranie się na Pana Boga przybierało różne postaci doktryn, obrzędów, przykazań obecnych w różnych religiach. Wczoraj dzięki uprzejmości obecnej tutaj pani Moniki i jej przyjaciółki miałem okazję odwiedzić British Museum i zobaczyć różnego rodzaju artefakty związane z różnymi religiami, narodowościami, kulturami. Zresztą dla mnie to była tylko i wyłącznie powtórka z tego, co robiłem przez 5 lat moich studiów, kiedy studiowałem kulturoznawstwo. I oglądając te różne zabytki, te wszystkie cząstki kultury pozostawione przez ludzi na przestrzeni tylu wieków, można było przekonać się naocznie, że w człowieku zostało zapisane poszukiwanie tej nadprzyrodzonej, wyższej istoty. I owszem, z jednej strony mogliśmy zobaczyć, przekonać się, jak często to wyobrażenie o sile wyższej zbiega się z tym, co my rozpoznajemy jako chrześcijanie w osobie Jezusa Chrystusa. Ale z drugiej strony można zaobserwować, jak często kultura, przedstawiciele, te różne sprawy związane z innymi religiami reprezentują także ten drugi świat, który walczy o nasze dusze, a więc siły zła. Że często to właśnie dominuje w tych religiach. Jest w człowieku z jednej strony pragnienie tego, co dobre, co piękne, a z drugiej strony lęk przed tym, co związane jest z tak zwanymi siłami demonicznymi, których człowiek się boi, których się lęka, którego przerażają. I nie zawsze wyobrażenia tych różnych postaci demonicznych odzwierciedlały pragnienie służenia tym siłom, pozyskiwania ich, traktowania ich jako bóstw. Chociaż owszem, w wielu religiach tak właśnie było. ale często właśnie one były wyobrażeniem tego, co należy unikać, czego człowiek się boi. I popatrzmy, w takim właśnie świecie stajemy, w świecie różnych kultur, religii i musimy być bardziej pokorni, wierząc w to, że Pan Bóg różnymi drogami wielu ludzi na całym świecie prowadzi do siebie. Matka Boża powiedziała kiedyś pewnemu współczesnemu mistykowi, Alanowi Amesowi. Przeczytam teraz ten fragment. By być dobrym, by być przyzwoitym, by kochać Boga i żyć blisko Niego, nie trzeba być katolikiem. Jest wielu innych żyjących w taki sposób. Choć tam, gdzie się urodzili, nauczono ich wierzyć inaczej, może nawet w sposób niezgodny z nauką Jezusa. Ci ludzie pozwalają, by miłość Boga, którą noszą w sobie, promieniowała. Ci ludzie są nawet bliżej Boga niż wielu katolików. Katolicyzm to prawdziwa wiara w Boga, ale nie daje ona automatycznego wstępu do nieba. To, co cię wprowadza do nieba, to sposób, w jaki żyjesz w miłości Bożej i jak kochasz Boga. Katolicy powinni pamiętać, że ich wiara jest prawdziwa, ale powinni pamiętać także, że będą sądzeni podług tego, czy żyli zgodnie ze swoją wiarą. To samo dotyczy niekatolików. Bóg osądzi ich, biorąc pod uwagę to, jak żyli, i okaże im swoje miłosierdzie, tak samo jak katolikom. Trzeba jednak głosić katolicyzm niewierzącym, by mogli oni zbliżyć się do Boga w Jego prawdziwym ciele, w Kościele katolickim. Słowa wypowiedziane przez Maryję współcześnie i przypominające wielką prawdę. To, że jesteś katolikiem, nie znaczy, że masz automatyczny wstęp do nieba. To, co cię wprowadza do nieba, to sposób, w jaki żyjesz w miłości Bożej i jak kochasz Boga. I tutaj możemy mieć bardzo poważne wątpliwości. Jak wygląda to nasze realizowanie Bożej miłości, jak kochamy Boga? Iluż to jest takich, że jest to wiara i miłość fasadowa, deklaratywna, nie mająca swojego poparcia w codzienności. Z jednej strony mówią, kocham Boga, chodzę nawet i co niedzielę na mszę świętą, ale z drugiej strony notoryczne łamanie Bożych przekazań. Lekceważenie obecności Boga w drugim człowieku, brak miłości bliźniego. Z miłości będziecie sądzeni. I Maryja mówi, nie katolików Bóg będzie sądził z tego, jak żyli i okaże im swoje miłosierdzie, tak jak katolikom. A więc Maryja sugeruje, że jeżeli w swoim życiu realizowali to wewnętrznie zaprogramowane w nas przykazanie miłości drugiego człowieka, dążenia do dobra, to mają szansę być zbawieni. Jeśli jednak łamali to Boże prawo, krzywdzili drugiego człowieka, popełniali zło, skończą tak samo jak katolicy, którzy popełniają te same złe uczynki. My, będąc w Kościele katolickim, mamy jednak o wiele łatwiejsze możliwości wydostania się z tego zła, bo w naszym Kościele jest obecny Jezus Chrystus, obecny w sakramentach, daje nam swoją pomoc, łaskę, uzdrowienie. O wiele szybciej wyjdziemy z bagna zła naszych słabości, trwając przy Chrystusie, uciekając się do Niego i karmiąc się Chrystusem, niż ci, którzy nie mają dostępu do osobowego Jezusa Chrystusa. To jest to dokładnie ta sama różnica, jak między człowiekiem, który pije wodę prosto ze źródła, a tym, który jedynie może pić wodę z mgły. Taka jest różnica między trwaniem w Kościele katolickim a trwaniem poza Kościołem katolickim, w różnego rodzaju religiach pogańskich. I naszym obowiązkiem jest doprowadzić tych ludzi do źródła, z którego mogą w pełni czerpać tą wodę, Jezusa Chrystusa. Naszym obowiązkiem jest prowadzić ludzi do wiary, do Boga, bez oceniania, czy będą zbawieni, czy nie, bo to jest tylko i wyłącznie domeną samego Boga. Na pewno wielkim problemem jest to, co stanie się z ludźmi, którzy mieli możliwość poznania naszej wiary, być w Kościele katolickim i z tego Kościoła, z tej wiary świadomie zrezygnowali, odeszli. Jest to zdrada Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II mówił, że trzeba za tych ludzi się bardzo modlić, o ich opamiętanie, że rzeczywiście idą drogą, która może ich doprowadzić do wiecznego potępienia. Nie wyrokując, czy tak się stanie, ale idą taką drogą, bo poznali prawdę, poznali Chrystusa, ale Go zdradzili. Tak samo problemem jest to, jeżeli ktoś był w Kościele katolickim, ale twierdzi, że właściwie to tutaj nie doświadczał Boga. Nie wiemy dlaczego, są różne powody. Czasem ktoś obraził się na księdza, komuś innemu jakaś msza się wydawała za długa, za trudna, za nudna, więc pójdzie gdzieś indziej, do protestantów, do zielonoświątkowców, w jakieś inne sekty, gdzie jest fajnie, wesoło, tyle się dzieje, gdzie są te duchowe gilgotki, charyzmaty, gdzie można fruwać 5 metrów nad ziemią i im się wydaje, że to jest właśnie to. A to przecież nie o to chodzi. I tutaj również możemy mieć wielkie wątpliwości, co będzie działo się z tymi ludźmi po śmierci. Na pewno też mamy kolejną grupę ludzi, o których trzeba zawalczyć, którzy świadomie odrzucili Pana Boga, uciekając w zło, w grzech. I bez wątpienia żyjemy teraz w takim właśnie świecie, gdzie wielu ludzi po prostu dziczeje. Żyją właśnie w takim kraju, jak ten, w którym wy żyjecie. Bez wątpienia mieli okazję poznać prawdę o Jezusie Chrystusie, ale świadomie ją odrzucili. Człowiek, który odrzuca Boga, dziczeje. Sprowadza się do najbardziej niższych, do najbardziej prymitywnych, najniższych instynktów, działań, upadków, grzechów. Zło obecne w jego życiu coraz bardziej się mnoży. Zauważamy zachowanie wielu dorosłych, ale także młodzieży, dzieci, które właściwie można by określić mianem nieludzkim. Usiłuje się wprowadzić różnego rodzaju prawa, które są zaprzeczeniem prawa Bożego. Usiłuje przypisać się ludziom jako normę to, co nie jest normą, co zaprzecza ludzkiemu człowieczeństwu, normalności, Bożemu prawu. Nie bez powodu niektórzy mówią, że współczesny świat przegonił dawno to zło, które miało miejsce w Sodomie i w Gomorze. Jak skończyła Sodoma i Gomora, myślę, wszyscy dobrze wiedzą. I to jest właśnie ten kierunek, w którym zmierza współczesny świat. Trzeba zatem walczyć o stan swojej wiary. Trzeba walczyć o tych, którzy od Boga odeszli. Walczyć przede wszystkim, starając się umacniać własną wiarę, własną relację z Jezusem. Tylko wtedy będziesz przekonujący, kiedy inni dostrzegą w tobie Boże światło, Jezusa Chrystusa, Jego miłość. Trzeba szukać dzisiaj Pana Boga i to jest konkretny wysiłek, nieraz związany z tym, że nie będziesz miał do kościoła, tak jak w Polsce, 500 metrów czy 5 kilometrów, ale może 50, a może nawet więcej. Że ta walka o Boga będzie ciebie kosztowała. Ale trzeba o Boga walczyć, trzeba Boga szukać. Ale nie można też szukać Boga byle gdzie. Uważać, że właściwie Bóg jest wszędzie. Bóg jest obecny przede wszystkim w Kościele katolickim. Ale w Kościele katolickim zgodnym z tym, co jest zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego. Nie bez powodu mówimy, że żyjemy dzisiaj w czasach zamętu. Bo jest jedna parafia katolicka i obok jest druga parafia katolicka. Ale w jednej parafii katolickiej ksiądz mówi jedno, a w drugiej mówi coś wprost przeciwnego. I oboje twierdzą, że cytują słowa Jezusa Chrystusa. W jednej parafii jest jedna wspólnota i modli się w jakiś ściśle określony sposób, a w drugiej właściwie wszystko wolno. Biegają po kościele, robią co chcą z Najświętszym Sakramentem i uważają, że to też jest Kościół katolicki. To są czasy wielkiego zamętu. Nie wiadomo, kto jest kto. Kto mówi prawdę, a kto kłamie. Nie można szukać Pana Boga byle gdzie. Nie można robić z Bogiem, co nam się tylko podoba. Uważając, że w dzisiejszych czasach to właściwie w Kościele można wszystko. Że Bóg już stał się takim kumplem, że cokolwiek będziemy robić, to On nas do tego nieba przyjmie. Umrzemy, On przy nas stanie, przybijemy sobie piąteczkę i wskakujemy do nieba. Takie proste to nie jest. Trzeba uważać na współczesne pokusy zbawiania się na lekko, bez wysiłku. I dlatego niestety dzisiaj wielką popularnością będą cieszyły się takie wspólnoty i kościoły, w których to zbawienie jest takie w wersji light. Czyli jest wesoło, przyjemnie, pobawimy się, zatańczymy. Nie ma żadnych wymagań, ani daj Boże mówić o grzechu. To z pewnością nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. To nie jest Jego Ewangelia. Zatem trzeba uważać na wszelkiego rodzaju formy przeinaczania naszej wiary, na wszelkiego rodzaju przejawy, nadużyć i liturgicznych, i tych związanych z prawdami naszej wiary. Kiedy to właściwie każdy robi to, co sam uważa w swoim sercu za stosowne. Nie istnieją żadne normy i wytyczne. Prośmy Pana Boga, żebyśmy trwali w postawie czuwania, ale takiej, o jakiej mówił Jezus Chrystus. Przede wszystkim modląc się i trwając w zjednoczeniu z Chrystusem, a więc walcząc o czyste serce, o stan łaski uświęcający. Prośmy Pana Boga, abyśmy mieli taką wewnętrzną wrażliwość uważnego wsłuchiwania się w to, co mówi do nas Pan Jezus, medytowania Słowa Bożego, nieustannego konfrontowania tego, co dzieje się w naszym życiu z wymogami Jezusa Chrystusa. Codziennie kładąc się spać, zadajmy sobie pytanie, co stałoby się, gdyby teraz właśnie przyszedł Jezus upomnieć się o moją duszę? Czy mogę liczyć na Jego miłosierdzie, czy też to Boże miłosierdzie odrzucam? Uważam, że mogę mijać sobie konfesjonał przez wiele tygodni czy lat mojego życia i tak nadal twierdzić, że Bóg przyjmie mnie do nieba. Prośmy Pana Jezusa o zdrową wiarę i o siłę, o łaski Ducha Świętego, byśmy nigdy nie odtrącali to codzienne Boże wzywanie każdego z nas do nawrócenia, do coraz mocniejszego ukochania Go obecnego w Kościele katolickim. Amen.